Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI czuje się dobrze i nie zmienia swych wakacyjnych planów. Rozpoczniemy od informacji o stanie zdrowia papieża. Następnie moimi gośćmi będą księża Jacek Staniek i Sebastian Sosnowski, a porozmawiamy o tradycji pieszych pielgrzymek w Niemczech. Magazyn zakończy rubryka Wobec Islamu. Dziś powiemy o kraju, w którym
kobiecie nie wolno prowadzić samochodu.
18 lipca. Wita Państwa Beata Zajączkowska. Benedykt XVI czuje się dobrze i uczy się żyć z usztywnionym gipsem nadgarstkiem. Tak watykański rzecznik prasowy określił stan papieża, który po wczorajszej operacji przebywa w swej alpejskiej rezydencji w Le Combe. Wypadek w żadnej mierze nie wpłynął też na zmianę papieskich planów. Największą konsekwencją złamania jest to, że Ojciec Święty musi zrezygnować z ręcznego pisania, tak jak miał to w planach przez najbliższe dni, zauważył ksiądz Federico Lombardi.
Sytuacja napawa optymizmem. Papież spokojnie spędził noc, rano odprawił mszę świętą, po czym zjadł śniadanie. Jest to normalny dzień, tyle że Benedykt XVI musi nauczyć się żyć z gipsem, który blokuje mu nadgarstek. Oczywiście w jakiejś mierze odbija się to na normalnym życiu, szczególnie gdy chodzi o możliwość ręcznego pisania. Z tego w znacznej mierze musi zrezygnować. Stan papieża napawa jednak otuchą i myślę, że wczorajszy wypadek można uznać za zamkniętą kwestię. Potwierdzone zostały także wszystkie wydarzenia planowane z udziałem papieża w ciągu najbliższych dni. Jutro w Romano Canavese odmówi z wiernymi Anioł Pański, a następnie zje obiad z rodziną kardynała Tarcisio Bertone, po czym wróci do Le Combe.
Benedykt XVI odwiedzi Romano Canavese, ponieważ jest to rodzinna miejscowość jednego z jego najbliższych współpracowników, kardynała sekretarza stanu Tarcisio Bertone. W piątek uda się do Aosty, w katedrze, w której znajdują się doczesne szczątki zmarłego 900 lat temu świętego Anselma, teologa i filozofa, papież odmówi nieszpory. Natomiast w przyszłą niedzielę spotka się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański w swej rezydencji w Le Combe. Watykański rzecznik prasowy potwierdził, że Benedykt XVI pozostanie w Dolinie Aosty, tak jak planowano do 29 lipca.
Maryjo, wskazująca drogę, do Syna nas prowadź. Maryjo, wskazująca drogę, do Syna nas prowadź.
Do westfalskiej Częstochowy z roku na rok przybywa coraz więcej Polaków. Pielgrzymowanie na trwałe wpisało się w krajobraz życia religijnego niemieckiej Polonii dzięki posłudze chrystusowców. Moimi gośćmi są dzisiaj
ksiądz Jacek Staniek, wiceprowincjał chrystusowców w Niemczech, Holandii, we Włoszech i na Węgrzech.
Ksiądz Sebastian Sosnowski, jestem duszpasterzem w polskiej misji katolickiej Bochum, Bottrop, Gelsenkirchen.
Chrystusowcy w krajobrazie Niemiec zapisują się wciąż między innymi tym, że organizujecie polonijne pielgrzymki. Kiedy się ta idea zrodziła?
Właściwie ten rys duchowości taki bardzo maryjny od samego początku istnienia naszego zgromadzenia, czyli od roku 1932, kiedy to sługa Boży kardynał August Chlond założył naszą rodzinę zakonną, była istotnym elementem życia naszej wspólnoty i dlatego chrystusowcy wszędzie, gdzie są, ten element naszej religijności chrześcijańskiej, katolickiej starają się pielęgnować i rozwijać. Od wielu lat chrystusowcy organizują dla swoich parafian i nie tylko dla swoich parafian pielgrzymki do znanych miejsc pielgrzymkowych w Niemczech. Do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju do Nevigess, do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Kevelaar oraz jeździmy dwa razy do roku, raz w miesiącu różańcowym październiku, a raz w maju w takim kontekście uroczystości pierwszokomunijnych do Sanktuarium Matki Bożej Panny Ubogich do belgijskiego Banne.
Mówił ksiądz o tym rysie maryjnym. Czy to jest prawdą, że kardynał Chlond nie wiem, czy to w statutach, czy w waszych dekretach dał, że gdziekolwiek ruszacie w misję, macie wziąć ze sobą obraz Matki Bożej.
Tak, oczywiście to wypływa także z polskiej pobożności, bo emigranci wyjeżdżający z ojczyzny najczęściej brali ze sobą wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej i obraz Maryi właśnie tej jasnogórskiej jest tak bardzo wpisany w naszą polską pobożność, że właśnie to spotkanie z Matką, która mówi uczyńcie wszystko, cokolwiek powie mój syn, jest właśnie taką ogromną pomocą w naszej misji, tym zawołaniu, które mówimy, że wszystko dla Boga i Polonii zagranicznej, czyli niesiemy Boga i fragment Polski, a ten fragment Polski bardzo mocno jest związany właśnie z obrazem Maryi. Maryi jako matki, która przygarnia, która jest właśnie tą nieustającą opiekunką, wspomożycielką, orędowniczką i dlatego tak bardzo mocno jest to gdzieś w nas wpisane i rzeczą naturalną jest, że jeżeli jest jakieś sanktuarium maryjne, no to Polacy w jakiś sposób odnajdują się w nim i w jakiś sposób odnajdują kolebkę tego, co zostawili gdzieś tam w Polsce.
W sanktuarium w Nevigess odnajdują nawet obraz Matki Bożej Częstochowskiej, prawda? Mimo, że to jest na niemieckiej ziemi.
I myślę, że dzięki temu ci polscy emigranci, wędrowcy czują się trochę bardziej jak w domu, jak u siebie. Właśnie dzięki temu obrazowi Matki Bożej Częstochowskiej.
Ten obraz związany jest ściśle z dwoma wybitnymi postaciami. Prymas Polski i kardynał Karol Wojtyła. Droga do Rzymu i zostaje obraz.
W drodze na konklawę, kiedy to wybrano Jana Pawła I na papieża, właśnie kardynał Karol Wojtyła zatrzymał się razem z ówczesnym prymasem w Nevigess i zostawił tam właśnie tę ikonę Matki Bożej Częstochowskiej, która właśnie do dzisiaj tam została. No i jak wiemy, później było drugie konklawe, kiedy został on wybrany papieżem i to totus tuus, to zaufanie i zawierzenie swojego także pontyfikatu Maryi jakoś bardzo mocno jeszcze przypieczętowało no, znaczenie takiego obrazu, który zostawił nam właśnie w tej naszej westfalskiej Częstochowie.
Jak wygląda takie pielgrzymowanie? Ostatni raz wędrowaliście do Nevigess końcem czerwca.
Zawsze trzecia niedziela czerwca to jest taki tradycyjny termin pielgrzymki Polonii niemieckiej do Sanktuarium Maryjnego w Nevigess. Głównie ci Polonusi pochodzą z terenu Nadrenii Westfalii i jest to pielgrzymka dwuetapowa. Pierwszy etap to jest sobota, kiedy liczne grupy wędrują do Matki Bożej pieszo z wielu ośrodków, to jest naprawdę wiele kilometrów do przebycia i coraz liczniejsze, co jest bardzo interesujące i takie godne zauważenia, coraz liczniejsze grupy, na przykład w tym roku prawie 1000-osobowa rzesza pieszych pielgrzymów przyszła do Nevigess. Zawsze tym uroczystością przewodniczy też zaproszony biskup z Polski, w tym roku był tu biskup pomocniczy poznański Marek Jędraszewski, a główne uroczystości są właśnie w niedzielę, zaczyna się tak tradycyjnie godzinkami ku czci Maryi Niepokalanej, jest okazja do skorzystania z sakramentu pokuty, jest jakiś program słowno-muzyczny wprowadzający w tematykę danego roku. Oczywiście punktem centralnym i najważniejszym jest uroczysta Eucharystia, która gromadzi liczną rzeszę wiernych ze swoimi duszpasterzami i ostatnim akordem takiej pielgrzymki jest procesja na tak zwaną Górę Maryjną, wystawienie Najświętszego Sakramentu i takie uroczyste zakończenie, błogosławieństwo wszystkich pielgrzymów.
Czy to polskie pielgrzymowanie wpisuje się jakoś tutaj w niemiecki krajobraz? Czy Niemcy patrzą na to tak z przymrużeniem oka i mówią, co oni tam wyprawiają? Czy raczej im się to podoba i zaczynają się w to w jakiś sposób włączać?
No tak prawdziwie ja mogę powiedzieć tylko o swoim doświadczeniu, maszerując już trzeci raz z Bochum, to jest 20 parę kilometrów. No idziemy wzdłuż kanału, którym płyną powiedzmy kajaki, machają nam Niemcy, no pytają się, co to jest, gdzie idziecie. Idziemy do Nevigess, pielgrzymka, pieszo. No to brawo, brawo, cieszymy się, w jaki sposób są nam życzliwi, ale ogólnie rzecz biorąc pielgrzymowanie także jest wpisane w tą taką religijność niemiecką. Tutaj ksiądz Jacek ma takie doświadczenie właśnie pielgrzymki do Telgte razem właśnie z duszpasterzami niemieckimi. Wiemy, że w Essen oni też propagują właśnie taką formę pobożności, pielgrzymkę, która właśnie jest takim czasem rekolekcji w drodze.
Ta pielgrzymka, o której przed chwilą wspomniał ksiądz Sebastian, to jest właśnie szczególnie pielgrzymka młodzieży z misji obcojęzycznych działających tutaj na terenie Niemiec, a więc są nie tylko Polacy, ale Portugalczycy, Chorwaci, Włosi, Hiszpanie, Afrykańczycy ze swoimi duszpasterzami, a więc no, można powiedzieć tłum młodych ludzi różnego pochodzenia, posługujący się różnymi językami, wywodzący się z różnych kultur, ale wyznający tę samą wiarę i pod przewodnictwem biskupa Fossa, który tak nawiasem mówiąc jest z ramienia Episkopatu Niemiec odpowiedzialny właśnie za duszpasterstwo katolików posługujących się innym językiem niż niemiecki. Właśnie pielgrzymujemy do tego sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, do Telgta.
Czyli z tego, co ksiądz powiedział, wynika, że w Niemczech to pielgrzymują sami cudzoziemcy.
To byłoby błędne stwierdzenie i takich wniosków bym nie wyciągał, ponieważ na terenie parafii, w której pracuję, czyli Polskiej Misji Katolickiej Niederrhein, znajduje się drugie pod względem wielkości, już wcześniej wspomniane, sanktuarium w Kevelaer, dlatego mam bardzo często możliwość obserwować właśnie tłumy pielgrzymów niemieckojęzycznych.
I też pieszo przybywają?
Też pieszo przybywają, przybywają rowerami, przybywają motocyklami. Najliczniejsza pielgrzymka w Kevelaer to jest akurat, też będzie obcojęzyczna, to są Tamile, czyli pochodzący ze Sri Lanki. Ich się gromadzi wtedy w Kevelaer 15 tysięcy osób, którzy chcą w szczególny sposób uczcić Matkę Najświętszą. Ale właśnie Kevelaer jest związany z takimi bardzo tradycyjnymi pielgrzymkami, które przybywają nie tylko z terenu Niemiec, ale i z ościennych krajów, krajów Beneluxu, bo początek tego sanktuarium to są lata, powiedzmy, wojny 30-letniej i niektóre mają, można już powiedzieć, wielowiekową tradycję. I ta tradycja jest podtrzymywana i rzeczywiście to sanktuarium pulsuje życiem religijnym.
O pielgrzymowaniu rozmawiałam z pracującymi w Niemczech chrystusowcami, księżmi Jackiem Stańkiem i Sebastianem Sosnowskim.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Arabia Saudyjska. W ostatniej części naszego cyklu Wobec islamu przyjrzyjmy się wybranym krajom arabskim i muzułmańskim. Naszą prezentację rozpoczniemy od Arabii Saudyjskiej, która powstała na obszarach będących kolebką islamu i gdzie do dziś znajdują się najważniejsze muzułmańskie miasta – Mekka i Medyna. Oficjalna nazwa kraju brzmi Królestwo Arabii Saudyjskiej – Al-Mamlaka Al-Arabiya Saudia. Na powierzchni prawie siedmiokrotnie większej niż Polska żyje około 28,5 miliona mieszkańców, z czego blisko 20% to obcokrajowcy, zatrudnieni między innymi w przemyśle naftowym oraz usługach i rolnictwie. Szacuje się, że około miliona stanowią chrześcijanie, pochodzący głównie z Filipin. Saudyjczycy żyją przede wszystkim na wybrzeżu i w miastach, z których najważniejsze to wspomniane już święte centra islamu, Mekka i Medyna, oraz stolica państwa Ar-Riyad i ważny port saudyjski Dżudda. Arabia Saudyjska jest dziedziczną monarchią absolutną. Na jej czele stoi król, do którego należy najwyższa władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Monarcha jest także najważniejszym przywódcą religijnym. Wyraźnym znakiem połączenia państwa i religii jest tytuł strażnika dwóch świętych meczetów, który od 1986 roku nosi król saudyjski. Początki współczesnego państwa saudyjskiego sięgają XVIII wieku, kiedy Muhammad ibn Saud podjął się jednoczenia plemion arabskich. Jako uczeń radykalnego reformatora religijnego ibn Abd al-Wahhaba, a następnie przywódca jego zwolenników, utworzył księstwo wahhabitów w Nadżazie i stał się założycielem panującej do dziś dynastii saudyjskiej. Aczkolwiek ówczesne księstwo przestało istnieć w 1887 roku, władzę dynastii saudyjskiej przywrócił Abd al-Aziz II As-Saud, zwany Ibn Saud, którego uznaje się za twórcę Arabii Saudyjskiej. Początek XX wieku odznaczał się ekspansją terytorialną i kształtowaniem państwowości na podstawach określonych przez prawo islamskie. W 1932 roku zmieniono nazwę państwa na Królestwo Arabii Saudyjskiej, która obowiązuje do dziś. Od 1945 roku Arabia Saudyjska jest członkiem ONZ-u, oraz współzałożycielem Ligi Państw Arabskich. Położone nad Zatoką Perską i Morzem Czerwonym, ale w większości pustynne Królestwo Arabii Saudyjskiej kojarzy się z jednej strony z bogactwem złóż ropy naftowej oraz rozwojem technologicznym, a z drugiej strony z islamem i niezmienną od wieków tradycją. Można rzec, że ten rodzaj symbiozy jest cechą charakterystyczną niemalże całego Półwyspu Arabskiego. W Arabii Saudyjskiej islam przyjmuje jednak formę najbardziej radykalną, wyrażającą się rygoryzmem prawa muzułmańskiego, którego przepisy przenikają wszystkie sfery życia mieszkańców, i to niezależnie od ich przynależności religijnej. Jednym z jego wyrazów jest zakaz jakichkolwiek niemuzułmańskich praktyk religijnych. Wyznawcom innych religii nie wolno jawnie odprawiać nabożeństw, nosić symboli religijnych i korzystać z ksiąg świętych w miejscach publicznych. Nie wolno wozić Pisma Świętego, Krzyża i dewocjonaliów chrześcijańskich. Poza tym w miejscach oficjalnych zakazane są m.in. tańce i muzyka, z wyjątkiem uroczystości zamkniętych, gdzie mężczyźni i kobiety bawią się osobno. Podział według płci obowiązuje również w miejscach i instytucjach publicznych, takich jak szkoły, banki, kawiarnie i restauracje. Oznacza to, że muszą tam istnieć oddzielne pomieszczenia dla mężczyzn i kobiet oraz rodzin. W Arabii Saudyjskiej istnieją również restrykcyjne przepisy dotyczące wierzchniego okrycia kobiet. Wszystkie, również niemuzułmanki i cudzoziemki, zobowiązane są do zakrywania głowy i noszenia czarnych, długich peleryn. Podczas Ramadanu obowiązuje w miejscach użyteczności publicznej post, zakazujący od wschodu do zachodu słońca jedzenia, picia oraz palenia tytoniu. Kobiecie nie wolno prowadzić samochodu. Nad przestrzeganiem przepisów i zaleceń nadzór sprawuje specjalnie do tego celu powołana policja obyczajowa, której celem jest, jak mówi sama nazwa, promocja cnoty i zapobieganie występkom. Jej funkcjonariusze mają prawo do interweniowania, a nawet do zatrzymania w takich sytuacjach jak na przykład niewłaściwy strój, podejrzenie o spożywanie alkoholu czy noszenie niemuzułmańskich symboli religijnych. Kontrolą może być objęty mężczyzna przebywający z samotną kobietą w samochodzie lub miejscu publicznym. W sytuacji sam na sam mogą przebywać wyłącznie małżonkowie lub osoby, które łączy bliskie pokrewieństwo. Bardzo restrykcyjne są saudyjskie przepisy celne. Ścisły zakaz obejmuje przedmioty uznawane za sprzeczne z zasadami islamu. Oprócz broni, narkotyków, alkoholu i pornografii, do Arabii Saudyjskiej nie wolno wozić nieislamskich dewocjonaliów i publikacji o innej niż muzułmańska tematyce religijnej oraz wieprzowiny jej przetworów. W przypadku łamania zakazu artykuły są konfiskowane, a podróżny zostaje ukarany grzywną i wpisany na listę osób, które już nigdy nie otrzymają wizy wjazdowej. W przypadku przyłapania na posiadaniu narkotyków grozi nawet kara śmierci. Wysokie kary, łącznie z więzieniem, grożą za posiadanie i spożywanie alkoholu. Surowej karze podlegają również praktyki homoseksualne. Bez wątpienia, dzięki dochodom z handlu ropą naftową w Arabii Saudyjskiej podniósł się poziom życia tamtejszej ludności. Jednak kraj ten należy nadal do najbardziej tradycyjnych w polityce wewnętrznej i obyczajach w całym świecie islamu i skrajnie radykalny w stosunku do niemuzułmanów.
U Arabii Saudyjskiej, w której obowiązuje rygorystyczne prawo islamskie, mówił ojciec Adam Wąs, werbista. I na tym kończymy sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.